ostatnich dniach nad polską energetyką zawisły czarne chmury. Stany Zjednoczone poinformowały, że nie nałożą sankcji na Nord Stream 2. Władimir Putin poinformował, że pierwsza nitka Nord Stream 2 gotowa. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał wstrzymanie wydobycia węgla w kopalni Turów, a teraz myszy i nietoperze stały się powodem do wstrzymania kluczowej dla Polski inwestycji Baltic Pipe. Z nami jest pan Kazimierz Grajcarek, były przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. Szczęść Boże, panie przewodniczący.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Na co to wygląda, panie przewodniczący, ta seria cała czarna, która w ostatnich dniach, no, o której się dowiedzieliśmy?
Drogi ojcze, drodzy radiosłuchacze, jedną rzecz chciałem na początek powiedzieć, że całym sercem jestem za tym rządem i za tym, co robi obecna koalicja, która rządzi w kraju. Ale niestety w energetyce zabrakło chyba roztropności naszym rządzącym. I patrząc na to wszystko, co się dzieje, bo o tym mówiliśmy już dosyć dawno, że pozbywanie się nośnika energii naszego uzależni nas od nośników energii innych, będziemy musieli importować i w każdej chwili lub samą energię będziemy musieli importować i w każdej chwili będziemy uzależnieni i to nie tylko energetycznie, ale w ogóle bezpieczeństwo państwa będzie uzależnione od dobrego czy złego samopoczucia naszych bliższych czy naszych sąsiadów. Ja to postrzegam i tu może ktoś się z tego śmiać, może z tego ktoś żartować, ale jest to takie ostrzeżenie dla rządzących, bo co może się zdarzyć, jeśli tak nieroztropna będzie prowadzona w Polsce dalej gospodarka energetyki oparta na węglu. Że będziemy likwidować kopalnie, bo tu ojciec powiedział o tych przykładach, które tam się podziały złe, ale do tego dołożę jeszcze taśmociąg, który się spalił w jednej z elektrowni w Bełchatowie. Jeszcze było w tym czasie podpisane porozumienie o likwidacji polskiego górnictwa węgla kamiennego, energetycznego i wiele jeszcze innych sygnałów, które powinny dać do myślenia rządzącym, co może się stać. Bardzo często mówi się o tym, że dla nas rozwiązaniem bezpiecznym, niestety mówią to politycy, których lubię, których szanuję i do których mam zaufanie. No niestety w tym momencie nie mogę mieć zaufania, jeśli polityk mówi, że wybudowanie elektrowni jądrowej to jest dla polskiej gospodarki, dla Polski gwarantem bezpieczeństwa. No jakim rzecz gwarantem bezpieczeństwa może być wybudowanie elektrowni jądrowej, jeśli nie mamy własnego paliwa? Jeśli będziemy uzależnieni od innych, kto dzisiaj kieruje sprawami, zarządza, że tak powiem, światowym paliwem jądrowym? No właśnie ci, którzy nasz rurociąg czy gazociąg zatrzymali, a puścili gazociąg rosyjsko-niemiecki. Więc w każdej chwili paliwo jądrowe może stać się przyczyną tego, że Światowa Organizacja Zajmująca się Kontrolą Broni Jądrowej powie, wydaje nam się, że prawdopodobnie, być może stanie się tak, że Polska będzie pracować nad bronią własną jądrową, w związku z tym wstrzymujemy do elektrowni jądrowych paliwo. I co nam wtedy zostanie? Tylko import energii, czyli import nadwyżki energii od naszych sąsiadów. Ja nie mogę tego zrozumieć, nie mogę tego, jak do mnie nie dociera, zajmuję się, jak już ojciec wie i pewnie radiosłuchacze, bo już też pewnie nawet ludny jestem, bo bez przerwy o tym mówię na antenie, dziękując oczywiście antenie Radia Maria, że mam szansę w ogóle o tym gdziekolwiek powiedzieć, że jest potrzebna roztropna gospodarka polskim paliwem. My mamy paliwa, czyli mówię tu o węglu kamiennym energetycznym, bo nie wyłączam z tego węgiel koksujący, ale energetycznego i z węgla kamiennego i węgla brunatnego na ponad 600 lat. Gdybyśmy ten węgiel wykorzystywali w takich ilościach, jak ich dzisiaj wykorzystujemy. A przecież można pracować nad tym, żeby sprawność energetyczna węgla, czyli wykorzystanie mocy energii elektrycznej drzemiącej węglu, to trochę tak zawiłe, co mówię, no ale tego ciepła, tej energii, która jest wykorzystywana gdzieś w granicach 45, bywa 48. 50% jeszcze energii, która tkwi w węglu, nie umiemy jej wykorzystać po prostu. I możemy nad tym pracować. I namawiam rządzących na tym, żeby się rzeczywiście zastanowić. Przecież to są proste przykłady. No, nie wiem, ja uważam osobiście, że to święty Jan Paweł II, bo to się dzieje w tym okresie, kiedy pierwszy raz był w Polsce, kiedy się urodził i tak dalej, że jednak działa, że jednak ci obecnie rządzący w Polsce no są ludźmi wierzącymi i powinni o tym wiedzieć, że to są jakieś znaki. Ja nie chcę mówić, że to jest teoria spiskowa i tak dalej. To są znaki, którym my powinniśmy się jednak przyjrzeć. Co to właściwie, kto nam właściwie to chce pokazać? Dlaczego tak to się po prostu dzieje? Ja to jako jednoznacznie taką opiekę świętego Jana Pawła II. Inni mogą tego inaczej to przyjmować i tak dalej, jako zbieg okoliczności, czy spiski i tak dalej. To nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, z mojego punktu widzenia, żeby rządzący jakby się otrząsnęli. Tutaj mam ogromną prośbę do pana prezydenta Dudy, do którego mam ogromny szacunek, że jeśli powołał zespół do spraw rolnictwa, a to rolnictwo też było w jakiś sposób taki dziwny, zachwiane takimi różnymi propozycjami, no nie do tego wracam, bo nie o tym audycja, żeby zechciał powołać właśnie taką radę do spraw energetyki i bezpieczeństwa energetycznego, ale również bezpieczeństwa kraju, bo bezpieczeństwo energetyczne, uważam, jest tożsame z bezpieczeństwem. Bezpieczeństwo energetyczne jest tożsame z bezpieczeństwem kraju w ogóle, w całości. Więc myślę, że to źle się stało. I jeśli chodzi o TSUE, jeśli chodzi o zatrzymanie rurociągu, jeśli chodzi o skłócenie nas z Czechami, bo to chodziło o to, żeby nas z Czechami skłócić, no bo jednak tutaj współpraca z polskim rządem i z Czechami podobno wygląda nie najgorzej, więc żeby nas skłócić. Więc różnymi metodami tutaj się pracuje nad tym, żebyśmy zostali osamotnieni. I myślę, że jeszcze 2 miesiące temu, gdybyśmy taką audycję, tak jak dzisiaj mówię, i przenieślibyśmy ją, powiedzmy, 2 miesiące do tyłu, to każdy by powiedział, no nikt się nie odważy, przecież mamy z Danią podpisaną umowę, Dania jest nam przychylna, to jest państwo, które z nami robi interesy, to jest państwo nam bliskie w sensie gospodarczym, może mniej politycznym, ale rzeczywiście jest bliskie i są, można ich nazwać naszymi przyjaciółmi. I proszę, co zrobili. Czy Czesi, prawda, no współpracujemy bardzo ściśle, rządy, tutaj premierzy spotykają się, prowadzimy własną gospodarkę i nagle taki cios z niespodziewanej strony. Więc jeśli ktoś tego jeszcze nie potrafi odczytać, jeśli tego nie zrozumie, że w tym samym czasie płonie, nagle zapalił się przenośnik, co jest niezwykle ważne, no tak, przenośnik się zatrzyma, który węgiel się przedostaje do elektrowni, no to wiadomo, że wtedy jest problem. Więc wołam, apeluję o opamiętanie. Proszę pana prezydenta o jednak zwołanie takiej rady do spraw energetyki i zaproszenie, tylko na czym cała rzecz polega, żeby zaprosić na takie spotkania właśnie tych ludzi, którzy mówią rzeczywiście o tym klimacie, o tym wszystkim, co się dzieje i że to jest jako religia i koniec, nie ma odstępstwa, ale również zaprosić tych naukowców, tych inżynierów, tych ludzi, którzy myślą o tym inaczej. Bo Dlaczego o tym mówię? Bo jest to bezpośrednio połączenie, te zdarzenia mają połączenie z polityką klimatyczną Unii Europejskiej, bo nie polityką klimatyczną świata, bo świat sobie z tego kpi, drwi sobie, zresztą to, co robią Chiny, to, co robią Stany Zjednoczone, Australia, czy inne państwa ogromnie zużywające energię elektryczną powstałą z węgla, więc to jest inna sprawa, ale tutaj w Europie. Więc ja myślę, że powinniśmy, że trzeba zwrócić się z prośbą do pana premiera, usiądźmy z powrotem w Polsce, zacznijmy rozmawiać tak, jak rozmawialiśmy w 2019 roku na prekopie tutaj w Katowicach, że musimy swoje dobro narodowe, jakim jest węgiel kamienny i węgiel brunatny, musimy nad tym usiąść i dopracować sposoby tak, aby jak najmniej szkodzić środowisku, no bo rzeczywiście jak CO2 emitujemy, to w jakiś sposób szkodzimy, ale proszę zobaczyć, jeśli mówi się dzisiaj o gazach cieplarnianych, to przecież para wodna również jest gazem cieplarnianym i z elektrowni jądrowej. Wtedy, kiedy na nasze nieszczęście byśmy już ją wybudowali, to też mogą nam właśnie tego typu ludzie, którzy źle życzą Polsce albo z różnych powodów nie chcą, żeby Polska się rozwijała, powiem, przepraszam bardzo, ale emitujecie gaz cieplarniany w postaci pary wodnej, nie możecie korzystać z elektrowni jądrowej. Więc są takie zbiegi okoliczności, wydawać by się mogło, niech to nazwijmy to, że tak, to są zbiegi okoliczności, ja powiedziałem, jak o tym myślę, musi być jakieś opamiętanie, musi być jakaś refleksja ze strony rządzących, że naprawdę trzeba zadbać o ten węgiel i zadbać o to, żebyśmy mogli korzystać i mieć bezpieczeństwo energetyczne z własnych nośników.
Panie przewodniczący, bo wygląda na to, że to jest taki łańcuszek, no jasne, pierwszymi takimi poszkodowanymi w ramach wprowadzania tej polityki klimatycznej Unii Europejskiej, to są oczywiście pracownicy sektora górnictwa, energetyki, ciepłownictwa, no, ale za chwilę to będą obywatele, którzy będą w zasadzie energia, ciepło staną się w Polsce dobrem luksusowym, bo cena tego będzie szła w górę. Ja czytam, panie przewodniczący, że przy tej emisji uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla sytuacja ma się tak, że Polska produkuje dzisiaj najtańszą energię elektryczną w Europie, bo mamy własne zasoby surowca węgla brunatnego kamiennego, że to jest koszt wytworzenia jednej megawattogodziny w Polsce między 120 a 140 zł, ale do tego trzeba dokupić jeszcze i to niektórzy nazywają haraczem Unii Europejskiej, uprawnienie do emisji dwutlenku węgla, która też wchodzi już w skład ceny energii dla odbiorcy, czy indywidualnego, czy biznesowego. I o ile 5 lat temu ta tona emisji CO2 kosztowała 4-5 euro, czyli około 20 zł, 3 lata temu to już było 80 zł, a teraz to jest około 220 zł, czyli 220 plus 140 daje nam 360. Gdzie tylko 120-140 zł to jest produkcja, a reszta to jest no, w zasadzie jakieś opodatkowanie, jakiś dodatek, który ludzie muszą płacić i ciepło w tym roku może być droższe od 10-20%, co jest przecież problemem nawet przy wszystkich wydatkach czy dodatkach, które rząd ludziom daje, że za chwilę one wszystkie pójdą choćby na energię i na ciepło, a przede wszystkim no, na te no, uprawnienia do emisji dwutlenku węgla, które w zasadzie są jakimś takim wirtualnym no, pieniądzem, którym Unia Europejska obraca. No i właśnie pracownicy sektora górnictwa, energetyki, ciepłownictwa 9 czerwca mają przyjechać do Warszawy protestować, bo bezpieczeństwo energetyczne oznacza suwerenność Polski, co zresztą widzimy po tych działaniach państw, gdzie wygląda na to, że Stany Zjednoczone, Rosja, Niemcy, a może i Dania dogadują się jakoś nad naszymi głowami.
Bo koledzy mają przyjechać i zaprotestować w Warszawie o węgiel, bo bezpośrednio polityka klimatyczna uderzyła w każdego z nas. Najmniej w górników, proszę zauważyć, dlatego że górnicy jak tam dostawali odszkodowania, jakieś tam mieli urlopy wcześniejsze i tak dalej. Ale już przemysł około górniczy już bardzo został skrzywdzony. Ale każdy z nas został skrzywdzony za ciepło, tak jak ojciec powiedział, i za ciepło, i za energię elektryczną. Ale proszę pamiętać o najistotniejszej rzeczy. Słusznie ojciec powiedział, że suwerenność energetyczna to jest suwerenność kraju. Ale po co nam jest potrzebna suwerenność energetyczna? Po to, żebyśmy byli konkurencyjni na rynku produkcyjnym, na rynku przemysłowym. I oto tutaj cała wojna, cały bój w moim przekonaniu idzie właśnie już nie o to ciepło, które idzie do domu i o tą energię elektryczną, bo tu zawsze jakieś tam państwo jakieś tam zawsze może dać dodatki takie czy inne. Ale największy problem właśnie to jest to, że tania energia to tania produkcja. To konkurencyjni jesteśmy wtedy na rynku, bo taniej produkujemy. I to tak bardzo boli naszych sąsiadów, ponieważ w wielu dziedzinach my, jako polski przemysł, dzięki oczywiście zarządzaniu tym przemysłem i prywatnym, i państwowym, no jesteśmy konkurencyjni. Ile ma myśli, że tak powiem, eksportu, przepraszam, się rzadko zdarzało i to, znaczy w ogóle się nie zdarzało. I to proszę zobaczyć, jak sytuacja dzisiaj wygląda, że jest to walka gospodarcza. To jest wojna gospodarcza i oni sobie zdają z tego sprawę, ludzie, którzy tak jak no, źle nam żyją. Czy walczą o swoje, no bo też tak możemy powiedzieć, nie? Że Niemcy też, czy Dania, czy Rosja też walczą o swoje. Inna rzecz, do czego oni to będą wykorzystywać. Także my mamy własne interesy i patrzmy na te nasze interesy, szanując oczywiście interesy innych, bo to przecież żyjemy w społeczności świata, społeczności Europy. Więc to jest...
Tak?
Tak. No więc to jest niezwykle ważne, że ta właśnie, tak jak ojciec powiedział, suwerenność energetyczna. Bo suwerenność energetyczna to jest z jednej strony suwerenność kraju, a suwerenność gospodarcza. No bo nie musimy importować energii elektrycznej. I ostatnia sprawa, na którą chciałem zwrócić jeszcze uwagę, a mianowicie, że cena właściwie, jeśli chodzi o energię elektryczną, obija się o cenę węgla. Cena węgla to jest cena ustalona w trzech portach europejskich: Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia, czyli tak zwane porty ARA. I to nie ma nic wspólnego z ekonomią wydobycia, bo przecież tam, którzy transportują ten węgiel, przywożą do tych portów, to przecież nie mówią, za ile go kupili, ile koszt wydobycia i tak dalej, czyli jakąś ekonomię, żeby pokazać. Nie, ale każe się polskiemu górnictwu do tej ceny dostosować. Na jakiej zasadzie w ogóle nikt nie wie. No tak sobie wymyślił biznes i tak to tutaj nas czeszą. I sprawa opłaty za CO2 to jest właściwie pieniądz, którym zarządzają państwa, ale nie dają go na ochronę, te pieniądze nie idą na ochronę środowiska, bo jeszcze w dużej mierze można by się było zgodzić. No dobrze, korzystamy z tego środowiska, zaśmiecamy to środowisko, płacimy za to środowisko, za korzystanie z tego środowiska, ale te pieniądze dajemy na przykład na unowocześnienie kotłów węglowych i ciepłownictwa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nic takiego. Te pieniądze mogą iść gdzie chcą, więc to jest trochę bez sensu. No i sprawa importu węgla. Jeśli polski węgiel jest obłożony opłatami CO2, to węgiel na przykład z Rosji, do których ja nic nie mam, tam też ciężko na chleb zarabiają. Import jednak na całym świecie jest, ale cena jest dubbingowa, bo tej ceny za ochronę za emisję CO2 na ten węgiel importerzy nie płacą, czyli tutaj mają ogromne zyski. I na to trzeba zwrócić uwagę również.
Bardzo dziękuję za komentarz. Pan Kazimierz Grajcarek, były przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, był naszym gościem. Dziękuję, panie przewodniczący.
Dziękuję ojcu, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Zostańcie z Bogiem.
Z panem Bogiem.